Ekonomizer.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym Ekonomizerze będziemy rozmawiać o naszym rynku pracy. Ostatnie dane z sierpnia bieżącego roku pokazują, że bezrobocie wynosi w Polsce 8,5%. Tak nisko nie było od 25 lat. Pod koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 369 000 bezrobotnych. No właśnie, czy te dane rzeczywiście oddają sytuację na naszym rynku pracy? I co tak naprawdę o nim mówią? I czy im dalej w las, tym czasami nie ma więcej drzew? O tym między innymi porozmawiam dziś z naszym gościem w studiu, którym jest pani profesor Bacha Kalinowska-Sufinowicz z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Mieliśmy jeszcze gościć dzisiaj przedstawiciela Agencji Doradztwa Personalnego Randstad. Niestety nie mogli dzisiaj HR-owcy uczestniczyć w naszym programie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tej tematyki wrócimy, jeśli chodzi o praktyków rynku pracy. Pani profesor, najniższe bezrobocie brzmi nieźle, a niektórzy eksperci wskazują wręcz, że realna stopa bezrobocia może być nawet jeszcze niższa niż te oficjalne dane. Czy to jest możliwe?
Jest możliwe, jak najbardziej. Bo jeżeli chodzi o te dane dotyczące sierpnia 2016 roku, to są dane na podstawie dotyczące bezrobocia rejestrowanego, więc osób, które przychodzą do powiatowych urzędów pracy, rejestrują się jako bezrobotne i nie zawsze są zainteresowane do końca znalezieniem pracy. Są tam też osoby, które na przykład, no, może niekoniecznie zasiłkiem są zainteresowane, bo no tutaj prawo do zasiłku jest bardzo ograniczone, ale na pewno ubezpieczeniem zdrowotnym.
Czyli więc świadczenia tutaj socjalne plus ubezpieczenie.
Dokładnie. Także tutaj no myślę, że to jest zawyżona nieco wartość, biorąc pod uwagę też, że dane dotyczące bezrobocia za drugi kwartał przeprowadzone według metodologii BAL, czyli to jest taka metodologia, gdzie faktycznie szuka się, sprawdza się, czy osoba szuka pracy, czy aktywnie
poszukuje. Czyli
jeszcze
bardziej szczegółowe dane, można powiedzieć.
No, troszeczkę według innego i inaczej się sprawdza. Tutaj no, nie jest warunkiem rejestracja, ale bardziej fakt, czy ta osoba szuka pracy i sprawdza się, czy ona rzeczywiście szuka. No i według tych danych stopa bezrobocia wynosiła 6,2. Także no tutaj widać tą wyraźną różnicę, jeżeli chodzi o stopę
bezrobocia.
Zastanówmy
się w takim razie, co jest powodem tak dobrej koniunktury, bo to jest pewna już cykliczność, prawda? To się z miesiąca na miesiąc zmniejsza. Oczywiście jest sezon letni i zawsze wtedy bezrobocie jest niższe z racji pewnie trochę pracy sezonowej. To pewnie jest jeden z powodów, od którego ja zaczynam. Pewnie teraz tych powodów można wymienić znacznie więcej.
Ja myślę, że tak patrząc bardziej długookresowo, to ten trend spadku ogólnie poziomu bezrobocia, stopy bezrobocia jest no, już obserwowany od dłuższego czasu. No, jednym z przyczyny tkwią także w demografii. Mamy coraz mniej osób.
Coraz mniej rąk do pracy.
Coraz mniej rąk do pracy. Wiele osób też wyemigrowało. Więc to też w jakiś tam sposób wpłynęło, nie pozostało bez wpływu na rynek pracy, polski rynek pracy, więc to też no, wbrew pozorom poprawiło sytuację. No i mimo wszystko też poprawia nam się koniunktura gospodarcza. To też no, w momencie, kiedy mamy do czynienia z poprawiającą koniunkturą, czyli więcej się produkuje, więcej potrzeba osób zatrudnionych, i automatycznie bezrobocie wtedy się obniża.
Jeszcze znalazłem jeden powód, to jest zmiany na, jeżeli chodzi o prawo pracy, czyli na przykład ozusowienie niektórych umów. Znaczy jest powód, dla którego ludzie mogą, czują, że realnie zarobią, tak? I wychodzą z szarej strefy bezrobocia.
No czy to do końca są decyzje pracowników, tu bym bardzo polemizowała, bo to często pracodawca oblicza, jakie są koszty jego, koszty pracy i czy go stać na zatrudnienie kolejnego pracownika, czy też nie, i czy go stać na to, żeby właśnie ZUS opłacić i w jakim zakresie. Także tutaj no, często to jednak są decyzje bardziej ze strony pracodawców. Niemniej jednak no, pracodawcy też widać mają problem w poszukiwaniu pracowników.
Właśnie to jest dosyć mocno sygnalizowane ostatnio. Mówi się wręcz o tym, że Wyborcza Czartkowa w artykule Praca szuka ludzi podała informację we wstępie. Już 40% firm ma problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników, ale w tekście możemy przeczytać, że nie chodzi tylko o wykwalifikowanych pracowników, również tych, którzy wykonują podstawowe i sezonowe czynności.
No, to już tak można powiedzieć, że to się pojawiało w niektórych branżach wcześniej, takie typu IT, że w ekonomii mówimy o tym, że mamy rynek pracownika i rynek pracodawcy.
Właśnie gdzie... chciałem zapytać o to określenie, spotkałem się z nim. Dziękuję za uprzedzenie. Cóż to znaczy?
No, rynek pracodawcy to jest taki rynek pracy, na którym to decydujące znaczenie ma pracodawca, gdzie to on no, tutaj dobiera sobie kandydatów do pracy, ma tę łatwość z tego względu, że no, konkurencja między bezrobotnymi jest bardzo ogromna i może na przykład zaproponować dużo niższą pensję. Natomiast rynek pracownika to jest taka sytuacja, no, kiedy tu się sytuacja zmienia. Jest mniej pracowników, stopa bezrobocia jak obecnie jest niższa i w związku z tym, no, mamy do czynienia z tym, że pracodawca właśnie ma problemy, które opisane były we wspomnianym artykule.
Czyli można też powiedzieć, że w ostatnich latach pracodawcy wyssali niejako rynek pracy ze fachowców, ze specjalistów i też w tym momencie to pracownik może stawiać wymagania, oczekiwania płacowe i to on jest tym towarem poszukiwanym. To jest korzystna sytuacja. Na pewno dla pracowników.
Dla pracowników na pewno sytuacja się poprawia, czyli no, można powiedzieć, że obserwujemy właśnie zmianę już od jakiegoś czasu i to agencje pracy też mówią, biura pośrednictwa pracy wspominają o tym, że coraz trudniej jest znaleźć pracowników i że w wielu branżach właśnie ten rynek pracownika staje się faktem, gdzie to pracownicy bardziej są tą stroną aktywną, decydującą, to oni mówią, dobrze przyjdę pracować, ale za nie mniej niż, tak? I to też sprzyja temu, że poziom wynagrodzeń no, stopniowo widać te żądania płacowe coraz większe i no, będzie się podnosił.
No właśnie wynagrodzenia. Dotykamy podstawowej rzeczy, bo jest pięknie, ale nie tak pięknie, jak nam się wydaje. Bo zdaje się, że chyba te pensje nie rosną nadal tak, jak powinny rosnąć i być może część osób nie chce pracować po prostu za zbyt małe stawki.
No, to jest tak zwane bezrobocie dobrowolne, kiedy no, osoby nie akceptują czy za stawki płac, czy warunków umów nie akceptują, to no, tutaj ten zasób tak się określa w ekonomii. Niemniej jednak, no, jak się patrzy na dane dotyczące krajów Unii Europejskiej, to ta wydajność pracy w Polsce jest jednak no, porównywalnie niższa i to ma też wpływ na to, że no,
niższa
mamy...
Niższa praca, niższa płaca?
No, w ten sposób. No, mamy też, można powiedzieć tak, jakby chcieliśmy to wyjaśnić w prosty sposób, to można powiedzieć, że mamy gorsze warunki, jeżeli chodzi o kapitał, tak? Jak mamy kserokopiarkę, która jest bardzo sprawna, to dużo szybciej mi pójdzie kopiowanie, aniżeli przy takiej, której muszę poprawiać coś 20 razy. Także tutaj, no, to też nie pozostaje bez wpływu na jakość naszej pracy.
Znalazłem ciekawą opinię rzecznika Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marka Lewandowskiego, który stwierdził, że według niego pracodawcy nadal tkwią w mentalności niskich kosztów, niskich płac. Wolą dać pracownikowi łopatę, niż zainwestować w koparkę. Taki jest dosłowny cytat. To chyba rzeczywiście, tak patrząc z autopsji, to pokutuje takie myślenie o tym, że tniemy najpierw koszta, bo najwyższe są koszta zatrudnienia pracowników, prawda?
Koszty zatrudnienia są wysokie. Niemniej jednak, no tutaj myślę, że pracodawcy, którzy myślą perspektywicznie, no będą inwestować w swoją firmę. Będą chcieli, żeby ona się rozwijała, więc wówczas no będą kupować lepszy sprzęt i będą inwestować, na ile sytuacja będzie im na to pozwalała, tak? Bo tutaj też, no, w momencie, kiedy sytuacja się poprawia, no bardziej pracodawcy są skłonni inwestować także w pracowników. Kwestie chociażby szkoleń, kwalifikacji, kapitału ludzkiego.
Nie ma z nami HR-owców z Randstadu, ale mamy ich wyniki badań. Otóż agencja Randstad prowadzi cokwartalny monitor rynku pracy. To jest badanie, które obejmuje właściwie nie tylko Europę, ale też część światowych rynków. I ciekawe to są dane, dlatego że wynika z nich, że w drugim kwartale bieżącego roku aż 29% Polaków zmieniło pracę. W tej chwili te bieżące dane mówią o 26%. I zwiększa się ewidentnie mobilność Polaków na rynku pracy. Prawdopodobnie chodzi o to, że większość podaje jako dane powód, że chce zmienić pracę na lepiej płatną. Ale ta chęć mobilności powoduje, że chyba mamy jakieś poczucie bezpieczeństwa. Skoro tak chętnie pozbywamy się, do tej pory trzymaliśmy się trochę pracy jak chłop pańszczyźnianej ziemi.
No jeżeli mamy do czynienia właśnie z sytuacją, kiedy dostrzegamy, że ten rynek zmienia się w kierunku właśnie rynku pracownika, że bardzo dużo łatwiej jest nam znaleźć pracę, bo też sytuacja ogólna jest dobra, sprzyja tutaj sytuacja ekonomiczna w tym sensie, no to niewątpliwie wtedy ta mobilność się poprawia, tak? Mobilność w sensie takim, no właśnie zmiany pracy, w sensie mobilności pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy i wiadomo, że tutaj no, pracownicy będą szukać takiej opcji, która będzie dla nich najlepsza.
To jest też, idąc dalej badaniami Randstada, bardzo ciekawe dane. Okazuje się, że tak mobilni jak my są tylko Brytyjczycy w tej chwili. Natomiast ewenementem jest, nie ma w Europie kraju, w którym optymizm byłby równie silny dotyczący znalezienia nowej pracy. 75% badanych deklaruje, że jeśli będzie zmuszonych, nie widzi problemu w znalezieniu w ciągu maksymalnie 6 miesięcy nowego zatrudnienia na co najmniej tak dobrym poziomie jak dotychczas. I to jest wynik historyczny.
No to rzeczywiście jest bardzo pozytywny wynik, optymizm jest. Ja bym tylko była zainteresowana, jak struktura tego optymizmu wygląda, jak to wygląda u kobiet, u osób młodych,
no właśnie, zaraz
u osób 55 plus.
W głąb, w las, bo na razie tak, jesteśmy cały czas na skraju Polanki.
Ogółem mówimy, ogółem, natomiast ogółem to jest tak jak w statystyce. Pan idzie ze swoim psem na spacer i przeciętnie mają 3 nogi, więc tak, generalnie tak.
Rzeczywiście to...
Tu bym zastanawiała się...
No to zacznę z pierwszy kamyczek do urka, jeszcze pozostałem przy ogólnej sytuacji rynku pracy, wpływ programu 500+ na rynek pracy, na to, w jaką stronę to może pójść i też, czy już wpływa na te dane, o których mówiliśmy od początku.
No, jeżeli chodzi o program 500+, na pewno podniósł on możliwości nabywcze gospodarstw domowych, co wpłynęło, no, z jednej strony na wzrost popytu, to też w jakiś tam sposób pozytywnie wpływa na gospodarkę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o rynek pracy, tutaj akurat pracodawcy narzekają, że pracownicy, mając alternatywne świadczenia, no dużo łatwiej, szybciej zwalniają się, ich dyspozycyjność jest dużo niższa. Ogólnie też no ta morale pracownicze, można powiedzieć, też osłabło właśnie, zwłaszcza tych najsłabiej wykształconych, którzy zdają sobie sprawę, że bardzo szybko mogą znaleźć po prostu pracę w innym miejscu. A przy tym, no mając zabezpieczenie społeczne, socjalne, no to mogą sobie pozwolić na chwilę bez pracy.
No, nie lepiej mieć i pensję, i 500+, to zawsze jest o te 500+ więcej. Czy to nie jest wystarczający wabik?
Dla osób myślących, no jesteśmy różni, myślimy. Dla jednych to jest wabik, bo chcą mieć i pensję i 500, a inni sobie z kolei cenią bardziej czas wolny, tak? I możliwość tutaj spędzania go z rodziną, czy też w inny sposób. I nie każdy, no, lubi swoją pracę, bo też, no, różne są rodzaje prac, tak, zawodowych.
To jeszcze ostatni element, pewnie, który do tego krajobrazu polskiego rynku pracy się dokłada, czyli uzupełnianie niedoborów, które wyjechanych na zachód przez najczęściej pracowników z Ukrainy i z innych wschodnich państw. Czy to jest element, który również na dzień dzisiejszy wywiera już duży wpływ na rynek pracy i czy to jest odczuwalne dla, pewnie też dla pensji, dlatego że oni są, nie czerpią się konkurencyjnie?
Z jednej strony konkurencyjni, ale no na pewno wiele tutaj agencji właśnie pracy zwraca uwagę na to, że no bardzo dużo jest osób, szczególnie tutaj z Ukrainy, pracujących. Problemem jest tutaj bariera językowa jednak mimo wszystko. Czyli często są to jednak pracownicy na stanowiskach no nie wymagających kwalifikacji, tak? Gdzie ten język nie jest taką wyraźną przeszkodą.
Polska nie drenuje mózgów.
No nie drenuje mózgów, albo nam się tak wydaje, tak przynajmniej twierdzą pracodawcy. Niemniej jednak no też często postrzegani są oni przez pracodawców jako tacy sezonowi, tymczasowo przyjeżdżający, niekoniecznie na stałe i no myślę, że tutaj trzeba by szerszych badań, żeby zobaczyć, jakiej skali to dotyczy osób tutaj, które przyjeżdżają, ale niewątpliwie jest to zastrzyk zasobów pracy dla naszej gospodarki, w której tych zasobów pracy brakuje.
Jeszcze na chwileczkę ostatnie pytanie dotyczące 500+. Czy istnieją już badania, które mówią o jakimś realnym wpływie 500+ na rynek pracy? Czy to nadal jest jeszcze za wcześnie, za krótko ten program działa, żebyśmy mogli to oceniać? Ewentualnie jak długo powinniśmy poczekać, żeby móc wykonać takie badania, bo myślę, że wiele branż I nie tylko branż gospodarczych czeka na tą informację zwrotną, również politycy.
No, z jednej strony rośnie popyt. Jeżeli chodzi o popyt na rynku, to na pewno jest ten pozytywny wpływ. Niemniej jednak, ja tutaj bym przytoczyła słowa Margaret Thatcher, która mówi, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy i żeby dać coś tobie, musi zabrać cię wpierw.
Klasyka no tutaj twardego liberalizmu.
Skądś te pieniądze trzeba wziąć. Mhm. Więc generalnie, no, jeżeli dajemy te pieniądze, to trzeba będzie też liczyć się z tym, że ktoś będzie miał zabrane, tak? I tutaj będziemy patrzeć na dalsze działania, jak skąd te pieniądze się znajdą, tak?
Pani profesor, w takim razie zapraszam w Gumplasu w tej chwili.
Idziemy.
Uczyjmy krok, tak? W tej chwili w Poznaniu odbywają się Dni Kariery, czyli targi pracy, praktyk i staży. I to jedno z największych takich imprez w Polsce. W ubiegłym roku bodajże 4000 studentów, bardzo dużo, przewinęło się przez stoiska targowe. No tak, ale to nadal nie zmienia ogólnej sytuacji, że liczba młodych ludzi, przede wszystkim w wieku 15-24 lata, to jest ten główny przedział, liczba bezrobotnych w tym gronie jest zdecydowanie wyższa niż średnia krajowa. O ile wyższa? I zaraz pewnie powiemy dlaczego.
No, jeżeli chodzi o osoby młode, tutaj te osoby młode różne są definiowane. W sumie w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku zmieniono ten zakres aż do 30 roku życia ze względu na trudności tych osób właśnie w tym wieku i tu, żeby zwiększyć też dostępność tych programów, które aktywizują zawodowo dla osób, które na przykład są po studiach i mają problemy. No niemniej jednak te dane statystyczne nie są zbyt optymistyczne, jeżeli chodzi o osoby w wieku 15 do 24, ponieważ według danych PL-owskich, do których wcześniej się odwoływałam, w drugim kwartale, bo takie dane są dostępne, stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wynosiła 17%, przy 6,2% dla ogółem, tutaj populacji bezrobotnych.
Prawie 3 razy tyle.
2,7 chyba 7 albo 8, także generalnie ta wartość, ta relacja niestety się utrzymuje. No tutaj w zasadzie te przyczyny tkwią i po stronie popytu i podaży, czyli innymi słowy i po stronie osób młodych i po stronie pracodawców. Tutaj można powiedzieć, że...
Czym zawinili młodzi?
No, młodzi generalnie często brak świadomości co do tego, co ktoś chce robić. Brak doświadczenia zawodowego. Tutaj kwestia tego, czy młodzi decydują się na przykład na praktyki zawodowe, czy chcą czasami niestety nieodpłatnie, ale już w czasie studiów.
Jako forma inwestycji w siebie.
Jako forma inwestycji w swoje CV, żeby pokazać, że osoba chce coś robić, że chce pracować. Tutaj jest to jeden z podstawowych problemów, jeżeli chodzi o osoby młode. Czyli ten brak doświadczenia. Druga kwestia, że często osoby, które właśnie nie odbywają takich stażów, nie pracują w różnych firmach, nie wiedzą, co chcą robić. Niektórzy mają wyobrażenie, które niekoniecznie potem potwierdzi się w rzeczywistości i przychodzą do firmy, odbywają jedno, drugie szkolenie, po czym stwierdzają, że to jednak nie jest praca dla nich. I wtedy szukają czegoś innego. I tutaj za tą niestabilność są krytykowani. No i jeszcze jeden niezwykle istotny element, czyli kwestia wyobrażeń odnośnie pierwszego wynagrodzenia.
Za wysoko licytują?
No ja robiłam badania takie na naszych studentach, naszej uczelni. I wśród dziennych studentów, i wśród zaocznych. Niewątpliwie zaoczni mieli bardziej realne wymagania odnośnie płacy, ponieważ to są często osoby pracujące i oni wiedzą, ile dostają i wiedzą, że po studiach poprawi ich się sytuacja, ale nie aż tak. Natomiast studenci dzienni często nie zdają sobie sprawy z tego, jaki jest poziom wynagrodzeń. Patrzą, jaka jest przeciętna, a przeciętna to są osoby, które pracują już 30 lat i takie, które zaczynają. Tak?
Czy to nie jest troszeczkę momentami tak, że to jest samospełniające się proroctwo. Jeżeli pracodawca ogłasza, że poszukuje młodego pracownika z doświadczeniem, często jest niemożliwe takie doświadczenie, bo nie zawsze jest możliwość zdobycia tego doświadczenia.
No to przechodzimy na drugą stronę, że tak powiem, na przyczyny tkwiące po stronie pracodawców. Więc jeżeli chodzi o pracodawców, to tutaj często niestety, ale te wymagania są nierealne, tak? Bo w momencie, kiedy mamy osobę młodą, osobę, która dopiero co skończyła studia w systemie dziennym, to trudno wymagać, żeby osoba miała 10 lat doświadczenia, tak? Znała 10 języków i że tak powiem, no to tutaj tutaj no, te wymogi też by trzeba urealnić, także to jest niewątpliwie problem. No, niektórzy też pracodawcy wykazują pewne uprzedzenia wobec osób młodych. Właśnie kiedy zatrudnią taką osobę młodą, zainwestują, bo to też są koszty dla firmy, tak? Jak wyszkoli, jedno szkolenie, drugie, trzecie kosztuje, osoba nagle stwierdzi, że to jednak nie jest stanowisko dla niej.
Jest z tych mobilnych.
Jest to ryzyko, można by powiedzieć, tak? I teraz to też zależy od nastawienia pracodawcy. Są pracodawcy bardzo otwarci, chcący zatrudniać osoby młode i są tacy, którzy są niechętni tym osobom.
To jeszcze na sekundeczkę wrócę, przejdę na tą stronę młodych pracobiorców. Gdzieś spotkałem się z informacjami, że jednak duże znaczenie mają też konkretne umiejętności, nawet nie kierunek studiów. To oczywiście jest ważne dla konkretnego, lokalnego rynku pracy, natomiast często decydującym elementem są te umiejętności dodatkowe. Nie mówię o takiej oczywistości pewnie dziś jak prawo jazdy, ale języki obce, znajomość programów komputerowych, niekoniecznie obsługi komputera, tylko programów już konkretnych. Czy to nie jest element, który przesądza często o zatrudnieniu?
To wszystko zależy od stanowiska pracy, na jakie zatrudniamy, tak? Bo jeżeli będziemy szukali programisty, no to wiadomo, z określonym tutaj przygotowaniem do tego, aby ten zawód pełnić. Jak będziemy szukać kogoś na stanowisku księgowego, księgowej, no to wtedy również będziemy tutaj szukać osoby, która na pewno zna programy odpowiednie do tego. No ale jak będziemy szukać kogoś, kto ma sprzątać, no to tutaj nie możemy wymagać, żeby znał języki obce i do tego jeszcze oprogramowanie. No chyba że potrzebuje do tego na przykład, no nie wiem, w komputerze coś porobić. Niemniej jednak myślę, że tutaj krótkie szkolenie by starczyło. Zresztą no,
generacja, umysły, prawda?
Generacja młodych dalece wykracza w swoich umiejętnościach, jeżeli chodzi o obsługę komputerów, więc myślę, że tutaj no, to nie powinno stanowić problemu.
Czy są pracodawcy na rynku, którzy ewidentnie inwestują w młodych, którzy widzą korzyści zatrudniania młodych ludzi, które ich zdaniem przeważają te negatywy, na przykład zbyt dużą mobilność młodych?
No, to jest też kwestia, jaki to jest pracodawca. Często są tacy pracodawcy, do których wręcz młode osoby ciągną, tak? To są duże firmy, korporacje. To jest zresztą, jak robiłam badania, to jest marzenie takiego studenta, studentki na, no tutaj jeszcze studiującego, żeby właśnie zatrudnić się w dużej korporacji, gdzie perspektywy są na awans dużo większe, gdzie no też mają mimo wszystko jakąś większą stabilność, przynajmniej do czasu zatrudnienia, gdzie no mimo wszystko też będą więcej zarabiać.
Nie mówimy o sieci korporacji 24H z dużym M no, w nazwie.
No, może tego studenci jeszcze nie do końca wiedzą i na razie może póki nie mają rodziny, to im nie przeszkadza, że pracują no tutaj.
To może dużo. To jest właśnie to jest zaleta, którą powinni pracodawcy dostrzegać, że młodzi są chętni do nauki, nie mają obciążeń życiowych, chłonne umysły, nie są zakorzenieni. To jest pewna wartość, która może sprzyjać innowacyjności, bo też spotkałem się z opiniami niektórych pracodawców w czasie targów pracy mówili, że tak, że to jest ten kierunek, w który oni uderzają.
No to też różnie ten wiek działa i ogólnie no tutaj w zależności od płci tu wkraczamy, że tak powiem, tak, w kolejny obszar, tak jakoś naturalnie. Niemniej jednak no w przypadku młodych kobiet niekoniecznie to tak pozytywnie działa, ponieważ no niestety, ale młode kobiety często są postrzegane jako potencjalne matki. Niezależnie,
tak, czy to na tą polankę zaraz dojdziemy. Jeszcze chciałbym zostać na chwilę.
Niewątpliwie, ale to jest no ściśle tutaj związane, bo tutaj trudno jest wrzucać też wszystkich młode osoby do jednego, mówiąc brzydko, wora, tak? Są osoby lepiej wykształcone, które mają wyższe wykształcenie, które nie zawsze może będą pracować zgodnie ze swoim zawodem, ale są przygotowane tutaj, no to też zależy od ich elastyczności, tak? Bo jak ktoś się upiera, że będzie chce tylko w swoim zawodzie pracować, to możliwe, że będzie szukał długo pracy, tak? Ale w momencie, kiedy osoba jest otwarta na propozycje i chce pracować, to myślę, że nie będzie problemu, tak? No i są osoby słabiej wykształcone, których sytuacja na rynku pracy jest niestety gorsza.
Bo jest też kwestia jakby również tego, że płeć to jest jedna rzecz, natomiast mimo wszystko wiek, doświadczenie, to cały czas gra na korzyść tych doświadczonych pracowników i oni sami również mogą doprowadzać do dyskryminacji, bo też są badania, które pokazują, że ta dyskryminacja jest wielopoziomowa. To również dotyczy płci. To pewnie zaraz o tym powiemy, bo mamy dwa kryteria dyskryminacyjne, wiek i płeć.
O, tych kryteriów jest dużo, więc jest kilkadziesiąt.
Powiedzmy takie, które dziś najbardziej ważą.
No, w kodeksie pracy mamy chyba tam z 18 albo jeszcze więcej, także dużo jest. No tutaj, jeżeli chodzi o rozdział 2a w kodeksie kodeksie pracy, no tam tych kryteriów jest wiek, płeć, jest też chociażby niepełny etat, czy pełny wymiar czasu pracy, jest też praca na czas nieokreślony. Także tutaj no generalnie tych kryteriów jest bardzo dużo. No wiek i płeć to jest myślę takie kryteria, w których bardzo wyraźnie i jaskrawie widać u nas różnice, tak? No w innych krajach będzie inaczej, na przykład w Stanach Zjednoczonych bardziej mamy kryterium rasy, ono nam bardziej różnicuje. Tak, u nas to kryterium nie jest obecne.
Nie występuje właśnie. No,
może występuje, ale niedostrzegalne jest w ogóle w statystykach i generalnie z tym problemu nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o płeć, jeżeli chodzi o wiek, to jak najbardziej no tutaj te nierówne traktowanie jest widoczne, nierówności.
Ostatnie pytanie dotyczące wieku młodych. Mam wrażenie, że wszystkie, przynajmniej od kilkunastu lat, kolejne rządy dosyć dużo pieniędzy ładują, mówiąc kolokwialnie, w to, żeby ta sytuacja się polepszyła. Szkolenia, przekwalifikowania, jakieś porady zawodowe. Czy to nie jest trochę para w gwizdek? Bo ten efekt to cały czas się utrzymuje. Pani profesor sama powiedziała, że te dane od lat właściwie, no, cały czas te... To trzykrotność jest wyższa, prawda, wśród bezrobotnych, wśród młodych.
Panie redaktorze, generalnie to nie jest tylko problem Polski, ale także i krajów innych Unii Europejskiej. Są kraje, w których ta różnica nie jest aż taka drastyczna, chociażby w Niemczech.
A w Hiszpanii jest pokolenie X.
Tam funkcjonuje dualny system kształcenia, gdzie mamy, no tutaj w zasadzie zanim osoba się zdecyduje, żeby pracować, to musi znaleźć miejsce, gdzie realnie będzie odbywać praktykę, tak? I ileś dni ma przeznaczone na praktykę, ileś szkolenia, tak? I jeżeli nie znajdzie w tym swoim wymarzonym zawodzie, to musi zmienić. Czyli zanim zaczniemy kształcenie, już, że tak powiem, ta młoda osoba
pierwszy
spotyka się z realiami rynku pracy, że nie ma popytu na to, co sobie wymarzyła i że trzeba to zmodyfikować. I te osoby się kształcą i na miejscu pracy, i teoretycznie. I no ten system od lat funkcjonuje i no, mam takie wrażenie, że może w tym kierunku trzeba by...
To jest rodzaj szkolnictwa zawodowego, tak to można ogólnie podsumować?
Rodzaj szkolnictwa zawodowego, tak, żeby kształcić konkretnie w konkretnym kierunku.
A przynajmniej dawać takie sygnały ostrzegawcze, prawda? Wcześniejsze, które
no,
będą
może
taką
więcej
poduszką.
Praktyk tutaj jako coś, jako element obowiązkowy na zasadzie nawet zaliczania przedmiotu, bo to na studiach też można by coś takiego wprowadzić, można by w jakiś tam sposób zmodyfikować.
No, podobnie pewnie, jeśli chodzi o średnie szkolnictwo zawodowe i zasadnicze, które teraz ma się nazywać troszeczkę inaczej. Czyli to wszystko jest jeszcze taką trochę ziemią nieznaną, jeżeli chodzi o nasz kraj.
Można wiele zrobić. No jeżeli chodzi o wiek, też o osobach starszych by można wspomnieć chociażby, tak, że tutaj też osoby w tym wieku, no ten wiek niemobilny, ten taki właśnie, gdzie ta zatrudnialność jest problem, różnie się no tutaj definiuje, nawet już 45 plus spotkałam się, ale generalnie 55 plus to jest taka no granica, gdzie rzeczywiście ten możliwości zatrudnienia również są mniejsze, więc tutaj no żeby nie dyskryminować osób też w tym starszym wieku, które również mają problemy z zatrudnieniem.
To jeszcze rzeczywiście kilka zdań o płci, bo to jest również dosyć charakterystyczne, chyba szczególnie dla naszego rynku pracy, czy w ogóle, bo inaczej wygląda sytuacja na przykład w krajach skandynawskich, gdzie często kobiety są wręcz stanowią większość wśród zatrudnionych, prawda? A u nas jest zdecydowanie inaczej. Takie ciekawe dane, które też mówią o tym, że o ile poziom bezrobocia jest prawie taki sam wśród kobiet i mężczyzn, to jednak aktywnych zawodowo jest zdecydowanie więcej mężczyzn, prawda? To jest, jak rozumieć te dane?
No więc jeżeli chodzi o współczynnik aktywności zawodowej, czyli no jaka część tych zasobów pracy jest aktywna zawodowo, czy albo pracuje, albo bezrobotna, to faktycznie te różnice są bardzo duże, bo one to jest około 15 punktów procentowych. Tak? Także tutaj mamy do czynienia z dość dużymi różnicami. One się utrzymują 15-16 różnie w zależności od różnych okresów. Także tutaj jednak widać, że no, problem istnieje. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, no to tutaj ten drugi kwartał był niezwykle wyjątkowy od początku 92 roku, kiedy badania są prowadzone, ponieważ stopa bezrobocia kobiet była niższa w Polsce po raz pierwszy, aniżeli mężczyzn. Tego wcześniej nie było. To, co obserwujemy przed Wielkiej Brytanii, stopa bezrobocia jest wśród kobiet jest permanentnie niższa niż mężczyzn. czasem Finlandii.
Czym to wytłumaczyć? To drgnięcie, tą niezwykłość, wyjątkowość?
No właśnie cały czas się zastanawiam, jak to, czy to jest, na ile to jest trwałe. To mnie zastanawia przede wszystkim, na ile to jest trwałe, czy może no tutaj kwestie dyspozycyjności idą, a może tutaj no będziemy obserwować, jak to dalej będzie się kształtowało, bo no do tej pory mieliśmy jednak te różnice spore. Pewne różnice były takie zbliżenia się, jeżeli chodzi o poziom stopy bezrobocia, natomiast no nie na długo.
Pani profesor, co to jest zasada bumerangu, bo pani o tym pisała, a wydaje się niezwykle ciekawa, jeśli chodzi o sytuację kobiet na rynku pracy.
Zasada bumerangu to jest taka sytuacja, kiedy wprowadzamy rozwiązania mające chronić kobiety, tak? Na przykład, kiedy wprowadzamy niemożność zwolnienia kobiety w trakcie urlopu macierzyńskiego, w trakcie wychowawczego, czy jak będzie chciała wrócić do pracy po urlopie macierzyńskiej i złoży tutaj pismo o to, że będzie pracować na niepełny etat. Czyli wszelka ta ochrona pracy prowadzi do tego, że no, ma bronić kobiety, ma chronić, ma im pomagać, żeby były w lepszej sytuacji na rynku pracy z racji macierzyństwa. Natomiast w rzeczywistości pracodawcy, są tacy pracodawcy, wielu pracodawców unika zatrudniania kobiet po to, żeby nie mieć problemu. Czyli to jest taka tutaj broń obosieczna, kiedy mamy do czynienia niestety z przepisami, które mają pomagać, a czasami szkodzą.
No może pracodawca powinien mieć to prawo, żeby nie mieć problemów?
Tylko wtedy kobiety nie będą mogły pracować i to...
Znaczy, oczywiście mówię to prowokacyjnie, zdaję sobie sprawę, że koszt dla społeczeństwa jest w tym momencie...
Nie stać nas za to.
Dokładnie.
Brakuje nam rąk pracy.
Tak. Ciekawy jest też podział dotyczący... feminizacji zawodów i z kolei zawodów, które są, nie wiem, że mogą użyć tego określenia, zmaskulinizowane. To znaczy się, jest nadal dosyć wyraźny chyba podział na naszym rynku pracy. Są zawody, do których kobiety niespecjalnie są chętnie dopuszczane, ale to też chyba działa w drugą stronę. Prawdę powiedziawszy, w szkolnictwie, w oświacie to tak jednym tchem. W szpitalach, myślę o personelu medycznym, dosyć narzuca się to w oczywisty sposób. Struktura.
To nazywane jest też często tutaj, to jest powiązane ze zjawiskiem tak zwanej segregacji zawodowej w ujęciu poziomym, kiedy mamy do czynienia z zawodami, w których częściej koncentracją zatrudnienia kobiet w pewnych zawodach, w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w edukacji, w ochronie zdrowia, opiece socjalnej, hotelach, restauracji, mamy tutaj, u nas pracuje około 38% kobiet, tak, wszystkich zatrudnionych, więc tutaj to jest to znaczna część i te zawody przy edukacji, ochronie zdrowia wymagają jednak lepszego poziomu wykształcenia, a jednak często są związane z sektorem publicznym, który gorzej te wynagradza, tak? Tutaj dużo mniej płaci tym osobom, które są lepiej wykształcone, jednak te relacje płac w sektorze prywatnym, jeżeli chodzi o osoby lepiej wykształcone, lepiej się kształtują.
To w ogóle jest problem, jeżeli chodzi o nierówność płac, prawda? To jest jeden z aspektów, które często się zwraca uwagę, dotyczących różnego wynagradzania kobiet i mężczyzn za tą samą pracę. Jaki jest tego powód, że na przykład powodem może być staż pracy, wynikający z tego na przykład, że kobieta jest wyłączona na jakiś czas z racji na przykład macierzyństwa, nawet rezygnacji z pracy na rzecz wychowania dzieci, czy jeszcze jakieś inne czynniki?
No tutaj jest wiele tych czynników. Akurat w Polsce według danych Eurostatu ten problem wynagradzania za równą pracę teoretycznie nie jest taki aż głęboki jak w innych państwach, więc tutaj jesteśmy w korzystniejszej sytuacji.
Innych na przykład?
Chociażby w tej Wielkiej Brytanii, tak, gdzie niestety te nierówności płacowe są dużo większe. Czy wbrew pozorom w Szwecji, gdzie też te nierówności płacowe, mimo tych bardzo wysokich porównywalnych wśród kobiet i mężczyzn współczynników aktywności zawodowej. Też wskaźników zatrudnienia, także widać tu pewne różnice. Niewątpliwie u nas, jeżeli chodzi o sytuację w Polską, to różny jest czas pracy. Kobiety przeciętnie krócej pracują. To jest jedna z przyczyn. Pracujemy w różnych zawodach, tak? Czyli tutaj to też jest związane z określonymi branżami, gdzie mamy jakąś przeciętną płacę, która niestety w tych zawodach, w cudzysłowie kobiecych czy sfeminizowanych, ona jest przeciętnie niższa, w tych zmaskulinizowanych jest przeciętnie wyższa. Ogólnie można powiedzieć, że mamy do czynienia z wieloma czynnikami typu praca na różnych stanowiskach. Czyli problemy awansowania kobiet. Tutaj niechętnie się często te kobiety się, często też kobiety same się obawiają
awansu.
No właśnie,
istnieje coś takiego jak też chyba samodyskryminacja kobiet wobec kobiet.
I kobiet wobec kobiet, i kobiety same siebie samodyskryminują.
Nie chcąc,
no,
tak,
takie zjawisko
awansu
występuje. Ono ma swoje podłoże też w socjalizacji, wychowaniu. Dzieci jednak, dziewczynki inaczej się wychowuje, bo się chłopców, tak? Za co innego są chwalone. Dziewczynki są chwalone, jak są grzeczne, potulne. To niekoniecznie na rynku pracy się sprawdza. Natomiast chłopców, kiedy są butni, przewojowi, rodzice są wtedy bardzo dumni. Także tutaj no, dużo bardziej to jednak popłaca się no, ta butność na rynku pracy, aniżeli ta potulność. I to niestety wychodzi. Także niechęć współpracy kobiet z kobietami jest dużo silniejsza niż na przykład wśród mężczyzn. Mężczyźni dużo bardziej lubią ze sobą współpracować niż no to w badaniach Cebosu chociażby
wychodzi. Się gdzieś właśnie dokładnie w badaniach Cebosu wychodzi na to, że właśnie ona jest bardzo podobna, jeżeli chodzi, mężczyźni podobnie oceniają chęć współpracy z kobietami i kobiety tożsamo z kobietami nie za bardzo, na tym samym poziomie. To jest dosyć zastanawiające.
Też na przykład z kobietami szefami. To jest ciekawe, jak się spojrzy na przykład...
Dużo stereotypów.
Dużo stereotypów, tak, bo wiele osób z tych, które odpowiadały, że na przykład nie chcą współpracować z kobietą szefem, nie miały takiego doświadczenia. Czyli przypisujemy, no przypisują automatycznie respondenci cechy, które są przypisywane kobietom i się okazuje, że no w momencie, kiedy mają takie doświadczenie, to okazuje się, że nie ma dla nich wtedy różnicy, czy to jest kobieta szef, czy kobieta mężczyzna. Także no, tutaj współpraca czasami działa na korzyść.
Pani profesor, nie wiem, jak daleko zaszliśmy w las. Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze iść i iść, prawda? Rynek pracy no, to jest pojęcie...
Kopalnia do omawiania.
Tak,
kopalnia
no pewnie będziemy to sukcesywnie omawiać. Jak wszystkie tematy ekonomiczne, on również ma termin długi ważności. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, musimy już kończyć naszą audycję. Mam jeszcze sporo pytań i obiecuję, że do nich wrócę. Gościem ekonomizera była pani profesor Bacha-Kalinowska-Sufinowicz z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Program realizował Paweł Kretkowski. Życzę spokojnego wieczoru. Łukasz Kaźmierczak, do usłyszenia w Ekonomizerze za 2 tygodnie.
Ekonomizer.